Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Model Dostępnej Szkoły. Omawiany w niniejszych audycjach model powstał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i jest wdrożeniem programu Dostępność Plus. I witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na temat modelu dostępnej szkoły. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Katarzyna Guratowska, architektka, ekspertka do spraw dostępności architektonicznej, redaktorka merytoryczna modelu dostępnej szkoły. Witaj, Kasiu.
Witaj, Michale.
Dziś sobie porozmawiamy na tematy ważne, na tematy związane z ewakuacją. Ja tu na dobry początek podzielę się taką swoją osobistą refleksją, bo miałem okazję kiedyś uczestniczyć w ogóle i to bynajmniej nie w ćwiczeniach ewakuacyjnych, a w takiej faktycznej ewakuacji. I to było w szkole właśnie, to było w szkole podstawowej. Wyobraź sobie, że mieliśmy fałszywy alarm o podłożonej bombie.
I, no to się często podobno zdarza.
Tak. I to ja mogę podsumować jedynym słowem określającym to, co wtedy się działo, czyli po prostu jeden wielki chaos. Więc w tym momencie takie moje pytanie na dobry początek. Co innowacyjnego w zakresie ewakuacji i bezpieczeństwa pożarowego, bo te tematy się jakby nie było ze sobą łączą, przynosi nam model dostępnej szkoły?
I tutaj musimy się troszeczkę wrócić do roku 2019, konkretnie do lipca 2019 roku, kiedy to weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. To jest bardzo ważne, bo właśnie z tej ustawy bezpośrednio wynikają wszystkie zapisy w modelu dostępnej szkoły, nie tylko dotyczące ewakuacji. I ta ustawa wprowadziła nowe, zupełnie innowacyjne pojęcie, a mianowicie pojęcie osoby ze szczególnymi potrzebami, które jest znacznie pojemniejsze niż stosowane wcześniej określenie osoby z niepełnosprawnościami. Dostrzeżono, że takie utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu tak naprawdę dotyczą większej ilości osób niż tylko osób z niepełnosprawnościami, bo tak naprawdę okresowo każdy z nas na jakieś trudności w życiu napotyka. Tutaj myślę, że dobrym przykładem będzie to, że jakbym cię zapytała, jaką barierę pierwszą byś wymyślił, albo jedną z pierwszych, która będzie stanowiła utrudnienie w poruszaniu się dla osób na wózkach, to pewnie gdzieś tam by się znalazły schody.
No tak.
I to jest taka rzecz, która bardzo często nam przychodzi do głowy. Natomiast jak się tak głębiej zastanowimy, to te schody bardzo często stanowią też utrudnienie dla znacznie szerszej grupy użytkowników, bo będą stanowić problem dla osób starszych, dla osób kontuzjowanych, na przykład z nogą w gipsie, poruszających się o kulach, dla kobiet w ciąży zaawansowanej, dla osób na przykład przemieszczających się z ciężkim bagażem, dla małych dzieci, które dopiero uczą się chodzić i dla nich na przykład przejście przez takie schody jest czymś takim jak dla nas zdobycie Mount Everestu. Więc tutaj ta zmiana jest bardzo istotna w tej ustawie, ona całkowicie zmienia dotychczasowe podejście do tego, czym są bariery i czym jest dostępność.
I co takiego znalazło się w tej ustawie konkretnie, jeżeli chodzi o ewakuację?
W tej ustawie jest taki artykuł numer 6, który mówi nam o tym, jakie minimalne wymagania powinniśmy spełnić, żeby zapewnić dostępność. I wśród tych wymogów znalazł się też taki wymóg, który dokładnie brzmi, że mamy obowiązek zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. I właśnie ten zapis stał się punktem wyjścia do stworzenia obszaru dostępności ewakuacji w modelu dostępnej szkoły. Tylko jak Państwo słyszycie, to jest bardzo krótki i bardzo niedoprecyzowany zapis i niewiele nam mówi, w jaki sposób powinniśmy taką ewakuację przeprowadzać, na co zwrócić uwagę w tym zakresie. W związku z czym autorzy modelu dostępnej szkoły przyjrzeli się tej tematyce troszeczkę szerzej, nie tylko pod kątem tej wspomnianej już wcześniej ustawy o zapewnieniu dostępności, ale też pod kątem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, czy też dostępnych na rynku rozwiązań, które tę ewakuację ułatwiają.
No i właśnie, i co model w tej kwestii nam mówi?
Przede wszystkim stworzono takie pewne wytyczne odnośnie tego, co powinny zawierać instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Część z tych zapisów wynika oczywiście z obowiązujących przepisów, ale te przepisy to przede wszystkim rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z czerwca 2010 roku, czyli to jest taki akt prawny, który powstał 9 lat wcześniej niż sama ustawa o zapewnieniu dostępności. I okazuje się, że niestety właśnie nie ma w tym rozporządzeniu niczego, co byłoby wystarczające do tego, żeby taka instrukcja spełniała wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności. Nie da się też stworzyć takiego uniwersalnego wzoru instrukcji przeciwpożarowej, bo taka instrukcja musi być za każdym razem dostosowana do konkretnego budynku. Inaczej przebiega ewakuacja w budynku parterowym, inaczej przebiega ewakuacja w budynku wielokondygnacyjnym, inaczej w takim budynku, który ma bardzo złożoną strukturę, składa się z iluś bloków, a jeszcze inaczej na przykład w budynku, w którym jest winda. W związku z czym konieczne stało się wskazanie takich podstawowych elementów, które w każdej takiej instrukcji powinny się znaleźć, żeby spełniała ona wymogi zarówno tych przepisów przeciwpożarowych, jak i tej ustawy o zapewnieniu dostępności. I tutaj pierwszym takim podstawowym wymogiem jest, że taka instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego przede wszystkim powinna być i że powinna uwzględniać różnorodne i szczególne potrzeby użytkowników. Bo do tej pory było tak, że w takiej instrukcji przeciwpożarowej najczęściej nie było żadnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób ewakuować osoby ze specjalnymi potrzebami, albo jeśli w ogóle jakikolwiek zapis był, to najczęściej dotyczył on tych użytkowników, którzy mają problemy powiedzmy w poruszaniu się. Tak? Bardzo często spotykaliśmy takie zapisy w instrukcjach, że należy udzielić pomocy osobom poruszającym się na wózku, na przykład przez ich wyniesienie. Natomiast to nie są jedyne osoby, które mogą wymagać takiej pomocy przy ewakuacji. W związku z czym tutaj zaszła konieczność wprowadzenia jakichś tam dodatkowych zapisów, żeby wszystkie osoby, które tego potrzebują, no, miały udzieloną pomoc przy tej ewakuacji i zostały sprawnie ewakuowane. I taka instrukcja powinna zawierać, określać sposób reagowania i działania w sytuacjach zagrożenia właśnie z uwzględnieniem tych różnych rodzajów specjalnych potrzeb. Nie jesteśmy w stanie oczywiście przewidzieć wszystkich możliwych specjalnych potrzeb, jakie mogą wystąpić u użytkowników obiektu, ale jesteśmy w stanie przewidzieć pewne grupy użytkowników, które będą mieć specjalne potrzeby. I tu już wspomniana pierwsza grupa to są te osoby, które mają jakieś problemy w poruszaniu się, prawda? To będą to właśnie osoby poruszające się na wózkach, osoby kontuzjowane, osoby starsze i tym osobom trzeba będzie udzielić pomocy w wydostaniu się po prostu z budynku, w wyniesieniu czy użyciu jakichś różnych sprzętów pomocniczych, ale mamy też na przykład osoby, które nie dowidzą lub są niewidome. Te osoby mogą mieć problem z odnalezieniem drogi ewakuacyjnej, z odnalezieniem wyjścia ewakuacyjnego, szczególnie w sytuacji, kiedy wszyscy dookoła biegają, jest panika, jest głośno, więc takiej osobie po prostu trzeba będzie pomóc, żeby ją z tego budynku wyprowadzić. Oprócz tego możemy też mieć w budynku na przykład osoby niedosłyszące bądź osoby głuche. I wtedy, jeśli jedynym systemem powiadomienia o zagrożeniu będzie sygnalizacja dźwiękowa, tak zwana syrena, no to taka osoba, jeśli na przykład przebywa w pomieszczeniu sama i nie słyszy tej sygnalizacji, to nawet nie będzie wiedziała, że jakieś zagrożenie wystąpiło i że jest przeprowadzana ewakuacja. Oprócz tego mamy też grupę osób, takich jak osoby na przykład starsze z demencją, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które być może nawet są w stanie samodzielnie wydostać się z budynku, ale nie rozumieją procedur i nie wiedzą, jak się zachować. Tym osobom również należy udzielić pomocy w opuszczeniu budynku w sposób bezpieczny i sprawny. I oprócz tego mamy jeszcze taki wymóg w modelu dostępnej szkoły, który wymaga, aby w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego znalazły się plany ewakuacji. Te same plany ewakuacji powinny być też rozmieszczone w budynku, w takich widocznych miejscach, szczególnie w takich miejscach kluczowych z punktu widzenia wyboru drogi ewakuacyjnej, czyli one powinny się znajdować na wszystkich skrzyżowaniach dróg i powinny jednoznacznie pokazywać, w którą stronę należy się udać do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego i powinny być tak przygotowane, żeby były one zrozumiałe również dla osób, które po raz pierwszy przybywają w tym budynku, czyli nie znają jego topografii. I tu myślę, że nie wymaga to jakoś specjalnego tłumaczenia już więcej. Natomiast z takich innowacyjnych rzeczy, które pojawiły się w modelu, których nigdy wcześniej nie było, a które w mojej ocenie i w ocenie autorów modelu są niezwykle istotne i niezwykle przydatne w przypadku akurat takich obiektów, jakimi są placówki edukacyjne, to są tak zwane indywidualne plany ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dlaczego? Dlatego, że placówki oświatowe, w tym szkoły, są takim miejscem, gdzie ci użytkownicy, którzy przebywają w danym budynku na co dzień, to jest jakaś określona grupa osób, prawda? My mamy uczniów, którzy do tej szkoły na co dzień uczęszczają, mamy pracowników pedagogicznych, nauczycieli, różnych specjalistów. Mamy pracowników niepedagogicznych, na przykład pracowników kuchni, panie sprzątające, woźnych. To są ludzie, którzy na co dzień cały czas w tej samej puli się jakby mieszczą w tej szkole. Sporadycznie pojawiają się osoby z zewnątrz, tak? Przyjdą czasami rodzice, czasami jakieś interesanci, ale na co dzień przybywa określona grupa osób. W związku z czym dosyć łatwo jest nam zidentyfikować specjalne potrzeby tej grupy i uwzględnić je w planowanych wszystkich tych działaniach ewakuacyjnych. My możemy sobie przygotować zawczasu rozwiązania na wypadek jakiejś ewakuacji. Bo jak wiemy, na przykład, że mamy ucznia w klasie trzeciej C, który porusza się na wózku, albo panią sekretarkę, która nie to słyszy, no to jesteśmy po prostu w stanie sobie to wszystko zaplanować i przewidzieć sposób reagowania na wypadek zagrożenia.
Myślę, że nikt nie życzyłby sobie, żeby takie zagrożenie faktycznie wystąpiło, ale też dobrze jest wszystko sobie przećwiczyć wcześniej na spokojnie i wykonać różnego rodzaju próbne ewakuacje. Ja powiem szczerze, ze swoich czasów nie pamiętam, żebyśmy my takie na przykład próbne ewakuacje przechodzili. Teraz coś takiego, jak rozumiem, no jest znacznie powszechniejsze i stosuje się coś takiego, także i w szkołach. I co na to model dostępności? Czy tu stawia jakieś konkretne, specjalne wymagania?
Tak, oczywiście. Przede wszystkim model dostępnej szkoły zakłada, że wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni i muszą znać procedury bezpieczeństwa, instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak, są przepisy w tej chwili, które obligują nas do tego, żeby taką próbną ewakuację przeprowadzać cyklicznie co 2 lata. Przy czym tutaj autorzy modelu, ja się też z tym zgadzam, uznali, że w przypadku placówek oświatowych te 2 lata to jest za długi okres czasu. Dzieje się tak dlatego, że co roku wraz z rozpoczęciem roku szkolnego do danego obiektu, danej placówki edukacyjnej trafia bardzo duża pula zupełnie nowych użytkowników i są to głównie dzieci, czyli takie osoby, które mają trochę mniejsze doświadczenie niż osoby dorosłe w tym, jak się zachować w takich trudnych sytuacjach. I jest to naprawdę duża grupa, bo z reguły jest to od kilkudziesięciu do nawet kilkuset nowych osób, takich stałych użytkowników danego obiektu. W związku z czym tutaj autorzy modelu dostępnej szkoły stoją na takim stanowisku, że w szkołach i w placówkach oświatowych taka próbna ewakuacja powinna być przeprowadzana co roku i to jak najszybciej, w okresie do 3 miesięcy od tego pojawienia się tej dużej grupy użytkowników. Czyli tak naprawdę mówimy o tym, że taka próbna ewakuacja powinna się odbyć od rozpoczęcia roku szkolnego do mniej więcej końca roku kalendarzowego, tak? Dosyć szybko, bo przecież taka sytuacja zagrożenia może się zdarzyć w każdym momencie, może się wydarzyć nawet 1 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, więc im szybciej my przeprowadzimy tę próbną ewakuację, tym lepiej, bo tym większa szansa, że gdyby się coś wydarzyło, to rzeczywiście wszyscy będą wiedzieli, jak się zachować. I co ważne tutaj, też model dostępnej szkoły podkreśla, że jeśli na terenie danej placówki znajdują się czy to pracownicy, czy to uczniowie, którzy posiadają jakieś specjalne potrzeby, to oni powinni brać udział w tej próbnej ewakuacji. Nie powinniśmy podchodzić do tego w ten sposób, a mamy tam Jasia na wózku, to może jednak nie będziemy go fatygować, niech on w tej próbnej ewakuacji nie uczestniczy. Nie, to jest właśnie ten moment, kiedy my mamy szansę przetestować choćby te indywidualne plany ewakuacji, bo może się okazać, że coś, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy, że będzie optymalnym rozwiązaniem, jak tego chłopca czy tego ucznia ewakuować, w rzeczywistości się nam w trakcie tej próbnej ewakuacji nie sprawdzi. To jest ten moment, kiedy jeszcze my możemy sobie to zmodyfikować. Znacznie gorzej będzie, jeśli okaże się, że jakieś rozwiązanie się nie sprawdza w sytuacji realnego zagrożenia.
No właśnie, co jeszcze ma wpływ na bezpieczeństwo ewakuacji?
No, to już o tym wspominałam. Przede wszystkim prawidłowe oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych. Natomiast kolejnym niezwykle ważnym elementem jest sposób powiadamiania o zagrożeniu i konieczności ewakuacji. Każdy budynek powinien być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. I co ważne, gwałtowne podniesienie natężenia dźwięku może negatywnie wpływać na osoby z zaburzeniami spektrum autyzmu lub inne osoby ze szczególnymi potrzebami. Dlatego ta docelowa głośność sygnału powinna być osiągniana stopniowo, a nie gwałtownie. Druga rzecz, bardzo często w budynkach występują strefy pożarowe. Tak? Mamy oddzielone są przegrodami ogniochronnymi, drzwiami ogniochronnymi. Takie drzwi ogniochronne, one mają, to są drzwi przeciwpożarowe, one są z reguły bardzo ciężkie, ciężko się je otwiera. Dlatego w przypadku, jeśli takie drzwi znajdują się na trasie, na drodze ewakuacyjnej, to bardzo ważne jest, żeby w trakcie ewakuacji te drzwi ktoś obsługiwał, ktoś, kto jest sprawny fizycznie, jakiś wyznaczony wcześniej pracownik, dlatego że mniejsze dzieci czy osoby troszeczkę słabsze fizycznie mogą sobie samodzielnie z otwarciem tych drzwi nie poradzić. Tutaj też w modelu dostępnej szkoły my dopuszczamy takie rozwiązanie w postaci automatyki do otwierania takich drzwi, natomiast po pierwsze na to się muszą zgodzić służby odpowiednie, tak, to jest straż pożarna, a po drugie guzik do otwierania, przycisk do otwierania takich drzwi przeciwpożarowych musi być zlokalizowany w sposób dostępny. I tutaj parametry szczegółowe, na jakiej wysokości, w jakiej odległości od narożnika powinien się taki przycisk znajdować, określa też właśnie model dostępnej szkoły. No i też przewidziano tutaj w modelu dostępnej szkoły pewne szczególne rozwiązania w sytuacji, kiedy osoba o szczególnych potrzebach nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć na parter, czyli na tą kondygnację, z której jesteśmy w stanie wydostać się już na zewnątrz budynku.
No właśnie, i co w takiej sytuacji? Jakie są to rozwiązania?
Przede wszystkim w takim budynku powinno się przewidzieć specjalne pomieszczenia o podwyższonej ogniochronności, gdzie takie osoby, które wymagają wsparcia ewakuacji, będą mogły spokojnie i bezpiecznie oczekiwać na udzielenie pomocy. Te pomieszczenia schronienia, też czasami nazywane są miejscami oczekiwania na ewakuację, są w taki sposób zaprojektowane, żeby po pierwsze można było w nich dłużej przebywać, żeby były lepiej zabezpieczone od właśnie tych wszystkich szkodliwych czynników, w tym pożaru. Muszą się też znajdować w pobliżu dróg ewakuacyjnych, czyli jeśli my mamy na przykład więcej klatek schodowych i nie wszystkie klatki schodowe spełniają wymogi tych klatek ewakuacyjnych, bo tak też bywa, taka klatka musi mieć odpowiednią szerokość i tak dalej, to takie miejsce oczekiwania powinno się znajdować w pobliżu tej klatki schodowej. Powinno być ono wyraźnie oznakowane, żeby każdy, kto nie jest w stanie samodzielnie dostać się na parter, wiedział, do jakiego miejsca ma się udać, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. W takim pomieszczeniu, takim miejscu schronienia, oczekiwania na ewakuację, powinny być zapewnione środki gaśnicze, powinny być zapewnione koce ochronne, powinien być zapewniony sprzęt wspomagający ewakuację, takie jak na przykład materace ewakuacyjne, krzesła ewakuacyjne i bardzo dobrze, jeśli w takim pomieszczeniu znajduje się też jakiś system, dzięki któremu będziemy się mogli porozmawiać z służbami ratowniczymi, czyli na przykład interkom. Tylko taki interkom też, żeby był użyteczny i dostępny dla szerokiej rzeszy użytkowników, no musi też odpowiednie wymogi spełniać. Czyli znowu będziemy mieć tutaj wymogi dotyczące tego, na jakiej wysokości na przykład powinny być lokalizowane przyciski, że one powinny być odpowiednio oznakowane, tak żeby na przykład osoby niewidome były w stanie wyczuć, czy to wypukłe oznakowanie danego przycisku, czy to w alfabecie Braille'a. Też dobrze, jeśli mamy tutaj możliwość podłączenia do pętli indukcyjnej. I taki interkom jest bardzo ważny po to, żeby po pierwsze zapobiec wybuchnięciu paniki, po drugie, po to, żeby móc sobie przekazywać w dwie strony informacje o tym, kiedy dotrą służby ratownicze, o tym, kiedy, czy jaki jest na przykład stan tych osób oczekujących, tak? Czy ktoś wymaga pomocy, jaka jest liczba tych osób, jakiego rodzaju specjalne potrzeby posiadają, bo to pozwala również na sprawne zaplanowanie, w jaki sposób te osoby ewakuować.
Czy jeżeli chodzi o ewakuację, to model dostępnej szkoły zawiera jeszcze jakieś wskazówki?
Nie da się przewidzieć wszystkich jakichś tam trudnych sytuacji, jakie mogą się w trakcie ewakuacji przydarzyć. Natomiast na pewno taką cenną wskazówką jest to, że wszystkie te rozwiązania powinny być na bieżąco sprawdzane, aktualizowane, testowane i no, modyfikowane, jeśli zachodzi taka potrzeba. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to robić cyklicznie, właśnie choćby przy okazji tych próbnych ewakuacji przeprowadzanych raz w roku. Natomiast no, mimo tego, że każdy z nas życzyłby sobie, żeby się nigdy taka sytuacja nie zadziała, no to życie pokazuje, że tak się czasem dzieje, że niestety i sprzęt, i procedury też zawodzą. I wtedy taka moja osobista rada i takie życzenie byłoby, żebyśmy po prostu zachowywali taką uważność i wrażliwość na drugiego człowieka, bo w sytuacji, kiedy sprzęt zawodzi, kiedy procedury zawodzą, tak, my możemy sobie na przykład wyobrazić taką sytuację, że mieliśmy zawsze krzesło ewakuacyjne czy materac ewakuacyjny i nagle coś się dzieje i jest rzeczywiście to realne zagrożenie i trzeba się ewakuować i okazuje się, że jakiś sprzęt albo jest niesprawny, albo go po prostu nie ma, bo ktoś go przeniósł, gdzieś schował, żeby w takich sytuacjach nie panikować i po prostu zachować zimną krew, bo w takiej sytuacji na przykład można po prostu też taką osobę wynieść, tak, więc tu jest bardzo ważne, żeby po pierwsze testować, próbować, robić to cyklicznie, no ale też właśnie, żeby zachowywać zimną krew, jeśli coś takiego się wydarzy.
No i właśnie mam takie nieodparte wrażenie, że zachowanie tej zimnej krwi w takich sytuacjach jest najbardziej potrzebne, ale chyba jedną z trudniejszych
trudne
rzeczy.
Tak, ale też myślę, że jeśli my testujemy pewne rozwiązania, jeśli my co roku przeprowadzamy te próbne ewakuacje, jeśli my wiemy, w jaki sposób reagować w określonych sytuacjach, jeśli jakieś tam określone te specjalne potrzeby nam się gdzieś tam ujawnią, takie nawet, które nieprzewidywalne, o których nie wiedzieliśmy wcześniej, to jest duża szansa, że jeśli rzeczywiście dojdzie do takiego nieszczęśliwego zdarzenia, to nam łatwiej będzie tą zimną krew zachować, bo będziemy przygotowani na pewnego rodzaju rozwiązania. To jest troszeczkę tak jak z szkoleniami z na przykład udzielania pierwszej pomocy. Jak nie robiliśmy tego nigdy, nie próbowaliśmy, to jak się wydarzy wypadek, mamy osobę nieprzytomną, nie będziemy wiedzieli, jak się zachować. Ale jeśli my na przykład regularnie uczestniczymy w takich szkoleniach, no to jak się to wydarzy, jest duża szansa, że po prostu odruchowo pewne czynności wykonamy i wtedy mamy szansę, że rzeczywiście uda nam się daną osobę uratować. Tak myślę.
A ja się z tobą jak najbardziej zgadzam. Dziś o ewakuacji rozmawialiśmy, a o ewakuacji w kontekście modelu dostępnej szkoły opowiadała Katarzyna Guratowska. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.